świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa ponownie i razem ze mną w studiu ksiądz Robert Staszuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapomniałam, audycję realizuje Tomasz Goska. Obraziłby się, jakbym nie powiedziała. Nie, no nie obraziłby się, proszę Państwa, ale zostanie z nami również do 23, bo bez niego nie obyłoby się oczywiście nic. Będziemy dzisiaj, proszę Państwa, wracać do tematu związanego z lękiem, z naszymi lękami. Mówiliśmy o tym podczas naszej poprzedniej audycji i jeszcze wcześniejszej. Dzisiaj będziemy kontynuować ten temat. Będziemy mówić o doświadczaniu naszego lęku i o źródłach naszego lęku. Zapraszam serdecznie również do włączenia się w naszą rozmowę na gadu 308-6701, skrzynka SMS-owa 509-056-590 i numer do studia 644-65-55, kierunkowy 25, a w temacie lęków i fobii Happy Set.
I tęsknię, chociaż to takie niemęskie. Rozumiem, współczuję, chociaż się czuję niezręcznie. Na zmianę ufam i wątpię, chociaż to takie nierozsądne. A łzy, to ja ci powiem, ja ich nie wylewam za kołnierz. Powiedz mi, powiedz swoje lęki i fobie. Powiedz mi, powiedz. Powiedz mi, powiedz swoje lęki i fobie. No powiedz mi, powiedz. I wiecznie się wzruszam i mięknę, chociaż to takie dziewczęce. A ty śmiejesz się ze mnie, a ja usycham i więdnę.
Proszę Państwa, dzisiaj lęk prawdopodobnie nie będzie jedynym tematem, którym się zajmiemy, ale na razie nie zdradzamy, czego dotyczyć będzie nasza druga część audycji.
Takie będzie duży przeskok prawdopodobnie.
No tak. To... ale
zobaczymy, czy zdążymy.
To też w temacie pracy nad sobą, nad swoimi uczuciami, nie tylko uczuciami.
Tak, to się wszystko sobie na pewno będzie wiązać. To.
Ale wracamy do lęku, bo o lęku mówiliśmy poprzednio. Zaczęliśmy już mówić troszeczkę o kryterium lęku jako autentyczności wiary, tak troszkę przyglądając
się. Tak, trochę ten temat zaczęliśmy, ale spróbujemy dzisiaj go sobie omówić. Trochę szczegółowo.
Zanim jeszcze omówimy, to ja powiem, że mamy dzisiaj dla Państwa książkę Boże, gdzie jesteś, Enzo Bianchi. To jest książka odpowiadająca na pytanie, czy to Bóg jest tym, który milczy, czy człowiek tym, który nie potrafi słuchać. Czy Bóg ukrywa się, czy człowiek nie wierzy, że On jest obecny. Na te pytania znajdą Państwo między innymi odpowiedź w tej książce. Zapraszam, jeśli chcą Państwo otrzymać tą książkę razem z dedykacją księdza Roberta, to zapraszam do pisania do nas na gadu-gadu 308-6701, skrzynka SMS-owa 509-056-590. Proszę podać swoje dane adresowe. Pod koniec audycji rozlosujemy jedną osobę, która otrzyma książkę. I mówmy teraz o lęku na temat.
Coś nie mogę dzisiaj zacząć. Lęku, tak. Ale nie, będziemy o tym mówić oczywiście jak najbardziej. Proszę Państwa, w tym tygodniu trochę to po tych naszych audycjach takie pojawiły się różne pytania. To jest przez telefon i dobrze, bo one też jakoś pokazują nas, jacy jesteśmy i co tam w nas żyje. Natomiast pytanie takie jedno z głównych, które tak mnie trochę też zastanowiło, czy da się pokonać sobie lęk, który jest tak głęboki, tak silny i tak pierwotny, którego mogło na przykład doświadczyć dziecko w rodzinie. Czyli jeżeli fundamenty osobowości zostały ruszone, dotknięte, czy rzeczywiście jest możliwe, żeby człowiek mógł z tego wyjść, być całkowicie tego wolnym i sobie z tym tak super radzić, w sensie wolnym. Ja tego nie wiem. Trochę tam czytałem, trochę pytałem różnych specjalistów, którzy zajmują się tą tematyką. To różnie mówią, natomiast generalnie powiedziane jest tak, że to, co zostało naruszone, to w nas pozostanie i będziemy musieli z tym żyć do śmierci. Natomiast praca, odkrywanie prawdy o sobie, praca nad sobą daje nam szansę świadomości, to jacy jesteśmy, co się z nami stało, co z czego wynika. Stąd też możliwość kierowania tym, mając wolną wolę, rozum, świadomość, plus otwarcie na łaskę Pana Boga. Mamy możliwości, to są, uważam, że ogromne możliwości, kierowania. Czyli przeszłość nie musi mnie determinować, nie musi mną rządzić, nie musi mną kierować. Ja mogę się uczyć być panem samego siebie i wziąć życie we własne ręce. To bardziej myślę, że o to chodzi. Takie magiczne myślenie, bo też tak chyba niektórzy mają ludzie, że jak na przykład na terapię pójdę, jak sobie poszukam księdza, który będzie mnie spowiadał, będzie moim kierownikiem duchowym, jak sobie książki różne mądre poczytam i coś tam sobie przeanalizuję, podkrywam, to teraz z tym się zmierzę raz i to wszystko zniknie. Niektórzy ludzie tak myślą. Ja myślę, że tak nie jest. Bo to, czego doświadczyliśmy w naszym życiu, to gdzieś tam w nas jest. Może Pan Bóg uzdrowić nas, może nam zabrać jakieś tam rzeczy, które były trudne, bolesne, ale nie musi tak być. Może taki oścień pozostać w nas, który będzie cały czas się odzywał i wymagał od nas pokory, świadomości, że słabi jesteśmy, grzeszni, że potrzebujemy Boga. Między innymi, kiedy dotykamy lęku, jako doświadczenia, które może być w nas bardzo głębokie, bardzo silne i mocne. Mam na myśli przeżycia traumatyczne, bardzo bolesne, jak na przykład gwałt, molestowanie seksualne, jak śmierć kogoś bliskiego, wypadek, choroba, a więc sytuacje, gdzie człowiek przeżywał coś bardzo mocnego. To się wpisuje w nasze życie bardzo mocno. Gdzieś tam to w nas później żyje. I teraz, czy człowiek ma siłę samo własnym wysiłkiem, własną wolą tym kierować, by być od tego wolny? Myślę, że nie. Bo takie lęki ludzkie, typowe, które w nas są, częste, powierzchowne, to nie będziemy od nich wolni. One po prostu będą w nas. Natomiast takie głębokie lęki, myślę, że będą, one będą się odzywać. Stąd trzeba będzie ciągle pracy, myślę, że otwartości na ludzi, na Pana Boga. Ale co jeszcze jest ważne? Ważne jest też to, że doświadczenie lęku, jak mówiliśmy sobie, jest też takim kryterium autentyczności wiary. W pewnym sensie, nie wiem, czy można mówić tak do końca, że jeśli masz w sobie silną wiarę, to pokonasz każdy lęk. Nie wiem, czy tak jest do końca, bo wydaje mi się, że rozwój wiary w nas jest procesem i trudno mówić, że już mam silną wiarę, ewentualnie kiedy ją będę miał. to już jest silna wiara, czy jeszcze nie silna wiara? Myślę, że ta silna wiara w nas się rodzi wraz z pracą, ze zwycięstwami, walką, z pokonywaniem siebie, z pokorą, z łaską. To jest proces. Tak jak jest i proces w nas odkrywania siebie, czy pokonywania różnych lęków. Więc w miarę pokonywania naszych lęków rodzi się też w nas wiara. W miarę rozwoju wiary lęki te stają się słabsze. Jest jakaś w tym zależność. Ale też to, co mówi nam Jezus w Piśmie Świętym, w Biblii, Nowym Testamencie, często lęk pochodzi od złego, od diabła, który kusi nas poprzez to uczucie, abyśmy na przykład wpadli w niewiarę, wpadli w rozpacz, wpadli w zwątpienie, żebyśmy się do Boga na przykład nie zwracali o pomoc, żebyśmy liczyli na własne siły, albo żebyśmy się w sobie zamknęli, nie szukali pomocy z lęku, bo nas coś znowu zrani, odrzuci, bo nie warto, albo żebyśmy grali osoby silne, niezależne, mocne. Gdzieś tam mamy wpisane w nasze myślenie, że sam sobie ze wszystkim poradzę. Taki perfekcjonizm. Nie mogę ukazać siebie, że jestem słaby. Nie mogę o pomoc prosić, żeby nie być zależnym i tak dalej, i tak dalej. To wszystko też skądś wynika. To też może być nasz dom. Więc problem lęku rozwiązuje się tak naprawdę definitywnie, tak myślę, że w pewnym sensie ostatecznie, kiedy zaufamy Bogu, kiedy Mu powierzymy swoje życie, bo szczególnie ten lęk taki skrajny ujawnia się w sytuacjach krytycznych, takich granicznych, na przykład życie, na przykład śmierć. Tutaj będzie pytanie o wieczność, będzie pytanie o odejście i też będzie lęk. Wtedy, żeby sobie poradzić z takim lękiem, potrzebujemy, myślę, że Boga, bo tutaj już człowiek, który obok jest nas, staje jakby w takiej bezradności. Nie wiem, co mam Ci powiedzieć. Jak mam z Tobą być? Mogę się modlić, mogę Cię wspierać obecnością, ale nic więcej. Natomiast Twój lęk, który w Tobie jest, jak masz go pokonać? Tu potrzeba też Boga. Lęk może być, jak powiedziałam, takim kuszeniem złego, który chce nas odizolować od Boga, od ludzi. Czy na przykład ktoś z nas, gdy doświadcza lęku, nie izoluje się od ludzi, od Boga? Boję się. Mam grzechy. Boję się prawdy o sobie. Boję się rozmowy z człowiekiem. Boję się konfrontacji, konfliktu, zderzenia, wymiany zdania. Więc unikam, zamykam się, izoluję. Tak jest często. I te pokusy złego poprzez lęk są w nas. Myślę, że nikt z nas też nie jest od tego wolny. Będziemy też z tym walczyć. I teraz Pismo Święte pokazuje nam, że odpowiedzią na lęk jest wiara, osoba Boga i Jego miłość. Stąd też myślę, że w pewnym sensie można powiedzieć, że u źródeł wszystkich lęków leży nasza niewiara. Próba budowania bezpieczeństwa na ludzkich tylko możliwościach, które są oczywiście zawsze ograniczone i zawodne. Też niewiara w siebie. Można mówić o wierze w Boga, a też można mówić o wierze w siebie, wierze w swoje możliwości, wierze w swoje talenty, zdolności. Wiem, że potrafię, że mnie stać zrobić tę rzecz. Więc ta wiara dotyka różnych płaszczyzn naszego życia, ale też i wiary w Boga. I teraz ujawnia się to zwłaszcza we wszystkich sytuacjach granicznych, tak jak mówię, takich krytycznych. Choroba, niepowodzenie życiowe, rozczarowanie ludźmi, zwłaszcza jeśli chodzi o śmierć. I Jezus nam uświadamia, na przykład kiedy mówi do Piotra, na widok silnego wiatru uląkł się Piotr, zaczął tonąć. I Jezus mówi, czemu zwątpiłeś małej wiary? A więc w sytuacji trudnej, kiedy grozi mu śmierć, może utonąć, zwątpił. Zabrakło mu wiary. I to pogrążenie się we własnym lęku płynie często z wpatrywania się w samo zagrożenie i w swoje ludzkie siły, które są oczywiście ograniczone, a nie w Jezusa, który wzywa do siebie, przyjdź. Daje nam moc kroczenia po wzburzonych falach. Co z tego wynika, co sugeruje, żebyśmy łączyli ludzką pracę nad własnymi uczuciami. Na pewno jak człowiek doświadcza różnych uczuć, na przykład lęku, i ktoś mu mówi, weź się w garść, poradzisz sobie, uda ci się, to nie działa. Bo takie powiedzenie, weź się w garść, oznacza tłum uczucia. Walczy z nimi, spychaj je. A im bardziej walczy z uczuciami, choćby z lękiem, tym bardziej one będą narastać. I to jest błędne koło, bo w to wkładasz dużo siły, energii, rodzi się z tego stres i człowiek z czasem wysiądzie tak naprawdę w tej walce, sam się wykończy. Więc chodzi bardziej o to, żeby świadomie nazywać uczucia, nazywać je, co czuję, przeżywam, z czego co wynika, co jest ich podłożem, jak tym kierować, co czuję, przeżywam, oddawać to Panu Bogu, modlić się, prosić Go o pomoc i łaskę, łączyć pracę ludzką z otwartością na miłość Boga. chodzi o taką integrację osoby ludzkiej i płaszczyzny ciała, uczuć, emocji, intelektu, ale też płaszczyzny duchowej. Doświadczenie lęku stawia zawsze przed człowiekiem wyzwanie, żeby siebie przekraczać, do wyjścia z tego wszystkiego, na czym było oparte nasze dotychczasowe na przykład życie, albo żeby odnaleźć fundament, który nie runie także wówczas, gdy walić się będą ludzkie zabezpieczenia, bo też tak może być. Ślami, wiecie, proszę Państwa, doświadczenia życiowe są tak nas bolesne, tak koszmarne, że nam się wali wszystko, nic się nie udaje. Ludzkie zabezpieczenia, pieniądze giną, tracę wszystko, zdrowie, nie wiem, rzeczy materialne, mogę ludzi stracić, coś jeszcze. I nagle okazuje się, że to wszystko, na czym budowałem swoje życie, zniknęło. Tego nie ma. Teraz na czym budować dalej? I może się wtedy lęk pojawić. Po co ja istnieję? Po co ja żyję? Po co ja żyję? Dokąd zmierzam? I tu właśnie jest pytanie o Boga. Tak naprawdę, gdybyśmy analizowali nasze uczucia, choćby lęk, kiedy on się ujawnia, w jakich sytuacjach, z czego co wynika, to w konsekwencji dojdziemy do Boga, że odpowiedzią na pomoc człowiekowi jest Bóg i jego miłość, zawierzenie Bogu. Ale nie pomijamy człowieka, ludzkiej natury. Skrajnością jest, wydaje mi się, budować tak trochę sztucznie na Bogu, typu modlitwa, sakramenty, zaufanie, Boże Słowo, ale lekceważę całą prawdę o sobie. Bo dużo osób lekceważy prawdę o sobie, boi się prawdy o sobie, wypiera ją, nie rozumie tego, nie chce wiedzieć, bo często to boli, rodzi cierpienie. Więc uciekamy w modlitwy. Ale bez stawania w prawdzie o sobie samym łaska Boga nie może zadziałać. Stąd wniosek, że jedna skrajność, tylko modlitwy, tylko praktyki, nie muszą nam pomóc, a nawet wręcz mogą zaszkodzić. I powiedzmy, tylko praca ludzka, tylko terapia, tylko specjaliści, tylko książki, bez Boga, też jest to niebezpieczne. Umiejętnie połączyć. Jak to robić? Może człowiek tego nie umieć, nie wiedzieć. Szukajmy też pomocy. Szukajmy też ludzi, którzy nam w tym pomogą albo pokażą, którą drogą podążać. Doświadczenie lęku też wzywa nas do spojrzenia na swoje życie z takim ewangelicznym realizmem. Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Ewangelia Mateusza. Te sytuacje lękowe, które doprowadzają nas do większego zagubienia czy rozpaczy, mogą też stać się trudnym darem dla wzrostu wiary. To, co mówiliśmy przed chwilą, to też jest łaska i szansa do rozwoju, do zobaczenia siebie szerzej, głębiej. Co zwycięży, o tym decyduje ludzkie serce, które albo coraz bardziej zamyka się w sobie w formie buntu przeciwko konieczności nieustannego umierania, albo też, zgadzając się na umieranie, otwiera się na horyzont wieczności, na obietnicę życia nieśmiertelnego. I na przykład chęć życia w wolności wobec własnych lęków, a nierealne jest przecież pragnienie życia bez lęków, bo nie ma takiego życia, prowadzi nas do wiary w życie wieczne, rzeczywistość obecną Boga, który jest przy nas, w jego działanie w naszym życiu, że Bóg z łaską i miłością w naszym życiu naprawdę może działać i nam może naprawdę pomagać. Natomiast uleganie lękowi, ucieczka przed nim, niezależnie od tego, czy jest ona jawna, czy też dobrze zamaskowana, będzie zawsze znakiem zamknięcia się w doczesności, znakiem naszej niewiary w Bożą opatrzność, znakiem szukania bezpieczeństwa tam, gdzie nie możemy go odnaleźć w sobie samym. To za mało, jeśli chodzi o rozwój. Potrzebujemy otwartości na Boga, a nie tylko otwartości na siebie. Droga prowadzi od prawdy o sobie ku Bogu. Myślę, że nieodwrotnie. Że poznam Pana Boga, to wtedy poznam siebie. Czy to idzie równolegle? Prawdopodobnie nie. Bynajmniej nie wiem. Mogę się mylić. Tu może Państwo uważacie inaczej. Z takich moich doświadczeń z pracy z ludźmi wynika, że rozwój człowieka, otwartość na Boga zaczyna się od otwartości na prawdę o sobie. Jak nie ma tej pracy ludzkiej, zmierzenia się z sobą, jaki jestem, przeszłość, co na mnie wpłynęło, zranienia, powiemy takim językiem trochę psychologii, moje wady, putę moje grzechy, moje słabości, jakie są tego przyczyny, co z czego wynika. Cała prawda o mnie, to wtedy ja, mając tą wiedzę i świadomość, mogę się z tym udać do Boga, żeby On to leczył, uzdrawiał, przemieniał. Jak nie ma tej prawdy o sobie, myślę, że tam łaska Pana Boga nie może się przebić do głębi duszy, do serca, by móc nas uzdrawiać, bo ja jestem wtedy zamknięty.
I za chwilę wrócimy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Przypominam Państwu, książka Boże, gdzie jesteś, czeka na Państwa. Jeśli chcą Państwo otrzymać książkę fundowaną przez edycję Świętego Pawła, to zapraszam do wysyłania SMS-ów pod numer 509-056-590 ze swoimi danymi adresowymi. Wracamy do tematu lęku. Wspomniał ksiądz o tym, że droga do Boga to także patrzenie na siebie przez pryzmat tego, jak radzimy sobie z lękiem, jak jak wygląda on w naszym życiu, ale warto też spojrzeć na Jezusa, który przecież też radził sobie w jakiś sposób z lękiem, też był poddawany takim sytuacjom, w których lęk pojawiał się.
Tak, Jezus jako Bóg człowiek jest dla nas wzorem osoby, która sobie radzi z lękiem. I chciałbym się odwołać do sytuacji w Getsemani, w Ogrodzie Oliwnym, kiedy Jezus przeżywa trwogę. Trwogę konania, ogromny lęk. I teraz, jak on się zachowuje, jak on ją przeżywa, tę mękę, tę walkę, jak sobie z lękiem radzi, jak postępuje. Otóż najpierw wzywa uczniów do odważnego stawienia czoła lękom. Często mówi: nie lękajcie się, nie bójcie się, nie trwóżcie się, jestem z wami, nie opuszczę was. Ale też sam musi się zmagać z własnym lękiem, ponieważ był on do nas podobny we wszystkim jako człowiek, a więc nie był wolny od uczuć, w tym również od kuszenia złego, też od kuszenia lękiem, od kuszenia do grzechu. Podobny był do nas we wszystkim. Powtarzam, nawet się musiał męczyć z zagrożeniem, walczyć z zagrożeniem lęku. Modlitwa Jezusa w Getsemani jest takim punktem kulminacyjnym jego walki z tym wszystkim, co w sposób naturalny uderzało w jego ludzkie życie. Na przykład święty Łukasz pisze tak: pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Te gęste krople krwi to właśnie uzewnętrznienie straszliwej trwogi Jezusa, którą przeżywał pod okrutną męką, przed okrutną męką i śmiercią krzyżową. W tym doświadczeniu, tej wewnętrznej trwogi, aż do krwawego potu, Jezus jest bardzo ludzki, taki jak my, stąd też bardzo bliski. Dlaczego my lubimy drogę krzyżową? W sensie modlitwy, wejścia w nią, rozważania męki Jezusa. Bo też cierpimy, bo też przeżywamy tak jak Jezus. I dlatego jest nam Jezus bliski. W tej trwodze Jezusa są okropne lęki. Są one wielkie. Lęki wszystkich ludzi, całego świata. Jest to jedna wielka trwoga konania. On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, tak mówi Izajasz. Lęk jest wielkim cierpieniem, ale też wielką boleścią człowieka. Nie mniejszą niż cierpienie fizyczne. On dźwigał wszystkie nasze lęki. Myślę, że dużo ludzi cierpi z powodu lęku. Co by dało, żeby cierpieć fizycznie, a nie duchowo czy psychicznie? Z powodu lęku, który zamyka człowieka, paraliżuje, rodzi głęboki ból, obezwładnia, rodzi się bezsilność, niemoc, zabiera całą chęć do życia. I teraz co z sobą wtedy zrobić, kiedy jest taka trwoga? Bywa, że mamy takie doświadczenie i ono jest straszne, ale też może być dla nas bardzo pouczające. Teraz co robi Jezus? Otóż nie stosuje żadnej z opisanych metod ucieczki przed lękiem. On lęku nie racjonalizuje. Lękowi nie zaprzecza. Nie wstydzi się, że czuje lęk, że się boi, że w nim jest trwoga. Nie udaje bohatera, który jest nadludzki, który jest twardy i nie czuły wobec cierpienia. Tak Jezus nie robi. I ta Jezusowa słabość wobec lęku, tak to może określę, była dla uczniów wielkim szokiem i powodem do zwątpienia. Jezus sam to zapowiedział, mówiąc: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Oni byli przekonani i pewni, że jest to człowiek tak silny, tak potężny, tak mocny, że on jest wolny od lęku, trwogi, że on sobie zawsze ze wszystkim poradzi. Chodzi po wodzie, wypędza diabła z człowieka, rozmnaża chleb, uzdrawia chorych, sparaliżowanych, głuchych, niewidomych, niemych, czyni wielkie cuda, jest tak mocny w głoszeniu Bożego Słowa, dotyka serc, ludzie się nawracają, więc ten człowiek jest wolny od lęku, od konania. A jednak widzą, że nie jest to prawdą. Jezus się boi i to był szok. Jezus nie odrzuca także swego cierpienia i lęku. On akceptuje lęk bardzo świadomie i dobrowolnie. Dlatego też przed ukrzyżowaniem nie przyjął odurzającego napoju, wina, które było zmieszaną z żółcią. Jezus nie ucieka też przed sytuacją, która ten lęk rodzi. Świadomy tego, co ma nastąpić, przekonany, iż taka jest właśnie wola Ojca, Chrystus wchodzi w cierpienie i śmierć oraz w trwogę z Nim związaną. I co się dzieje dalej? Otóż w ogrodzie Getsemani Jezus wzywa nas do tego, abyśmy nasze lęki przeżywali świadomie, tak jak On. Byśmy za Jego przykładem stawiali im czoła. Jezus, doświadczając trwogi, szuka pomocy. Najpierw szuka pomocy u swoich umiłowanych uczniów, u Piotra, Jakuba i Jana. Prosi ich, aby byli razem z Nim w Jego doświadczeniu trwogi. Wyznaje im też pokornie stan swej duszy. Mówi: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Smutna, a więc mówi o tym, co czuje, co przeżywa. Z tym smutkiem wiąże się ogromny lęk, ogromna trwoga. Myślę, że każdy z nas, kiedy doświadcza lęku, też jest smutny. Blisko jest do tego uczucia. Kiedy przeżywamy lęki, potrzebujemy pomocy. I to robi Jezus. I tego nas uczy. W naszych lękach trzeba nam szukać najpierw ludzkiej pomocy. Trzeba nam znaleźć osobę zaufaną, przed którą moglibyśmy wypowiedzieć przeżywane zagrożenie, bezradność, bezbronność w naszym lęku. W lęku też potrzebna jest pokora. Uznać przed sobą, przed ludźmi, że przeżywany lęk jest dla mnie bardzo trudny. Ja sobie z nim nie radzę. Często nasza chora ambicja nie pozwala nam przyznawać się do naszych lęków przed sobą, przed innymi. Na przykład zakładamy maski pewności siebie, stosujemy przeróżne wybiegi, aby ukryć naszą lękową bezbronność i bezradność. Udajemy. Nakładamy właśnie, jak mówię, maski. Po co? To nam nic nie da. To nam nie pomoże. Jezus, Bóg człowiek, jako najdoskonalszy z ludzi, nie boi się przyznać, Bóg człowiek. On się przyznaje, że potrzebuje pomocy swoich umiłowanych. A kiedy oni mu tej pomocy nie udzielają, do nich się zwraca z bardzo ludzkim wyrzutem. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Boli go to, że lekceważą jego pomoc. On prosi ich o pomoc, a oni śpią, są zmęczeni. Tak po ludzku. Nie rozumieją tego, co on przeżywa. Zostaje z tym sam. Człowiek bliski, chociaż może nam wiele pomóc w dobrym przeżyciu sytuacji lękowej, to jednak często nie może podać nam rzeczywistego rozwiązania problemu, z czego wynika lęk, jakie są tego przyczyny. Nie może tego uczynić szczególnie wówczas, kiedy lęki dotykają takich fundamentalnych, zasadniczych problemów ludzkiego istnienia, na przykład życia i śmierci, głębokich w nas zranień, na przykład spowodowanych przez mamę czy tatę. Kiedy jest naruszona osobowość, fundament. To są często bardzo trudne rzeczy w nas. Albo ktoś bliski nas bardzo mocno skrzywdził. Problemy te przekraczają kompetencje każdego człowieka. Nawet terapeuty. Nawet księdza. Tam potrzeba miłości Boga, Jego łaski. I Jezus ma świadomość, że tylko Jego Ojciec może uspokoić ostatecznie Jego synowskie serce. Prosi apostołów, aby trwali z Nim w zanoszeniu prośby do Ojca. Jezus mówi tak: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ojciec wysłuchuje prośby swego Syna. W jaki sposób? Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Odpowiedź Ojca była jedna. Posyłam Ci anioła, aby Cię umocnił w walce, w podjęciu decyzji. Boisz się. Jesteś człowiekiem, a zarazem Bogiem, ale moją wolą jest, abyś oddał swoje życie z miłości za ludzi. Ja Cię o to proszę. Podejmij taką decyzję. Dam Ci anioła, który Cię umocni. Ojciec wysłuchuje prośby Syna, ale zgodnie ze swoim odwiecznym planem zbawienia. I to właśnie wówczas, kiedy anioł z nieba pocieszał Jezusa, przychodzi moment najtrudniejszej walki. Właśnie wtedy, kiedy przychodzi anioł, Jezus otrzymuje umocnienie, aby jego walka była wytrwała i skuteczna. Bóg nie uwalnia nas od trudu zmagań z tym wszystkim, co chce nas pogrążyć w smutku i rozpaczy, ale umacnia nas swoją łaską, byśmy walczyli wytrwalej, konsekwentniej, skuteczniej. Często właśnie ludzie sobie myślą magicznie. Jak się pomodlę, to Bóg wszystko zabierze i przemieni. Tak nie musi być i tak zazwyczaj nie jest. Bóg daje łaskę i siłę do walki. To o to chodzi. Bardziej o to. Chodzi też o to, żebyśmy bardziej byli ludźmi w pełni odpowiedzialni za swoje życie. Żebyśmy brali życie we własne ręce, mając moc i miłość Boga. Jezus nie obiecywał swoim apostołom łatwiejszego życia, tylko z tego powodu, że są Jego uczniami. Nie obiecywał im życia bez cierpienia. Przeciwnie. On zaprasza uczniów, aby cierpieli dla Jego imienia. I życie uczniów, jeżeli będą wierni Mistrzowi, będzie naznaczone zaparciem się siebie i niesieniem krzyża. Obiecał im też, że będzie z nimi w ich zmaganiach, aż do skończenia świata. I siłę do przyjęcia doświadczeń, które budzą lęk, ponieważ godzą w samo życie człowieka, może dać nam jedynie Bóg. Siłę daje Bóg. Sens śmierci, pokój wobec śmierci, może pochodzić tylko od Boga, który daje życie po życiu, życie wieczne po życiu ziemskim. I naszych, tak trochę podsumowując nasze rozważania na temat lęku, naszych zasadniczych lęków i obaw odnoszących się do życia i śmierci, choroby i zdrowia, nie możemy nigdy uspokoić sami. Myślę, że spychanie ich, oddalanie, udawanie, racjonalizowanie, uśmierzanie w sposób sztuczny nie jest żadnym rozwiązaniem. Nakładanie masek, granie różnych ról, to będzie nas niszczyć, bo te lęki będą się pojawiać z jeszcze większą siłą w nowych formach. Potrzebujemy prawdy o sobie i otwartości się na, i otwarcia się na miłość Boga. To może tyle o naszych uczuciach i lęku, a za chwilę przejdziemy do nowego tematu.
To tak, żeby Państwo jeszcze nie zasypiali Mikili. Thank you.
ludzkich uczuć.
Dziękujemy wszystkim za SMS-y. Napisała do nas jeszcze słuchaczka Agnieszka. Ja od 1,5 roku mam największy kryzys wiary w życiu i mam wrażenie, że Boga to kompletnie nie obchodzi. Nie jestem już w stanie się cieszyć. Tak napisała słuchaczka a propos swoich uczuć. Myślę, że też poniekąd może związanych z jakimś lękiem, ale bardziej myślę, że tutaj kryzys taki.
Tego nie wiemy. Natomiast dzieli się sobą, czego doświadcza i za to dziękujemy. Natomiast wydaje mi się, że warto siebie zapytać, z czego to wynika. Bóg mnie zawsze kocha i Bóg jest zawsze ze mną, nigdy przeciwko mnie. Jeżeli ja go tak odbieram i tak przeżywam, że jest trudność, brak wiary, problemy, Boga nie doświadczam, w jakiś sposób go nie widzę oczami wiary, to znaczy, że problem jest we mnie, nie w Panu Bogu. Raczej jest tak. Po drugie, z czego to może wynikać, to też może to się wiązać z naszym osobistym życiem, którego doświadczamy, z moimi problemami różnymi, z moją rodziną i domem. Temat jest bardzo złożony. Niemniej ja zachęcam, żeby się może tak uczyć, czego doświadczam, co ze mną się dzieje. Takie proste niby to jest, chociaż bardzo trudne. Ale z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Żeby iść w głąb. Bo będziemy tego doświadczać zawsze w życiu. Nie będzie nam układało w małżeństwie. Między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi. Coś tam zaiskrzy, konflikt, wybuchnę, zrobię coś niewłaściwego. Dlaczego tak się dzieje? Skąd to jest? Większość rzeczy ma swoje przyczyny. To są często skutki. Mogą one się gromadzić w nas na przestrzeni lat. Możemy nie zauważyć w ogóle tych przyczyn. One mogą być bardzo ukryte. A nagle okazuje się, że mam poważne problemy życiowe. Teraz dlaczego tak się stało? Niby nic nie było, a teraz jest. To bywa różnie, więc trudno tutaj tak mówić w kategoriach rady. Ja bym bał się tak radzić.
My tak czasem się odwracamy od Pana Boga, tak troszkę, no, mając właśnie takie różne kryzysy w życiu. I tak nam się wydaje, że no, jak się odwrócimy od Pana Boga, to Panie Boże, no co, ty nic nie działasz w moim
Pani Agnieszka
życiu.
Bardziej jakby no, poddaje temat pod dyskusję. Bo tak to rozumiem. Nie chciałbym odnosić tych słów, które teraz mówię do niej konkretnie, do naszej słuchaczki. Ale w ogóle, że możemy doświadczać kryzysu wiary, problemów osobistych, możemy Boga postrzegać zupełnie inaczej niż jest mowa w Biblii. Możemy go nie rozumieć, może być nas błąd, pretensja, żal, smutek, tęsknota. I teraz z czego to wszystko wynika? Dlaczego tak się dzieje? Temat bardzo trudny, bardzo złożony, wieloaspektowy. Nie taki jednoznaczny. To może tyle, chyba że jeszcze jakieś SMS-y.
No na razie nie. Wszystkie SMS-y w sprawie książki. Czas zacząć drugą część naszej audycji. My mówiliśmy o lękach, o różnych uczuciach. Wcześniej także mówiliśmy sporo o tym, co dotyczy naszego życia wewnętrznego, tego, co buduje naszą wartość siebie, tak sięgając do początków naszych audycji.
Przy dwóch, trzech pewnie lat, jakoś tak.
Tak, jakoś tak. Mówiliśmy sporo o naszych doświadczeniach, tak, akceptacji i tak dalej, i tak dalej.
Cień osobowości też, a więc wyparte jakieś tam różne rzeczy, zranienia w podświadomość, jak to może później nami rządzić, kierować, jak nad tym pracować. Nie?
I dzisiaj przechodzimy do kolejnej naszej sfery życia.
Która też się wiąże z tą tematyką, bo proszę Państwa, kiedyś Pani Ania prosiła o takie spotkania, rozważania w kontekście małżeństwa, przygotowania się młodych ludzi do małżeństwa, to jak zaczęłam tak to jakby trochę rozważać, to zobaczyłem, że jest tego tak dużo, tych różnych tematów i to jest taka ogromna przestrzeń różnych płaszczyzn. Więc pomyślałam sobie, co tu się spieszyć do tego małżeństwa.
Zacznijmy od początku, tak?
Tak jakby od początku trochę właśnie o człowieku, jaki jest, dlaczego taki jest, jaka jest prawda o nas, na różnych płaszczyznach życia. I teraz próbujemy jakby podać pewien klucz. Tym kluczem na pewno są uczucia. Więc to, co czuję, przeżywam. Kluczem. To jest klucz. To nie jest wszystko. Bo jeśli coś czuję, przeżywam, to wiadomo, że z czegoś to wynika. Więc trzeba analizować. Kluczem są na pewno też postawy nasze, jak poczucie własnej wartości. Niska samoocena w naszym życiu kształtuje się przez brak spełnianych potrzeb. Dziecko nie otrzymuje tego, co otrzymać powinno od rodziców, a więc potrzeby są niezaspokojone, czy to na płaszczyźnie fizycznej, uczuciowej, intelektualnej czy duchowej i z powodu przemocy. Te tematy też są ciekawe i może kiedyś warto byłoby je omówić. Może się z tym kiedyś może zmierzymy. Przemoc jasna jest fizyczna, natomiast jest dużo przemocy w rodzinie psychicznej i słownej. Dużo jest manipulacji, dużo jest szantażu, a to jest również przemoc. I na bazie takich zachowań często rodziców tworzy się bardzo niska samoocena dzieci, a potem osób dorosłych. A w konsekwencji tym ludziom jest bardzo ciężko żyć, podejmować decyzje, walczyć właśnie z własnymi lękami, walczyć o własne talenty, o rozwój, żeby żyć pełnią życia, stworzyć dobry związek, udane małżeństwo, wychować dobrze dzieci. To wszystko nie jest takie proste, bo tak naprawdę każdy z nas nosi też ogromny często balast przeszłości. Mniej lub bardziej, ale przeszłości. Teraz ona nam jest potrzebna, bo to jest część nas. Ludzie często myślą sobie, żeby uciec od przeszłości. Miejsce zmienią, wyjadą gdzieś, pozostawią dom. Nie, oni go zabiorą ze sobą, bo to jest w nich, więc nie da się od siebie uciec. Kto próbuje zamknąć siebie, zablokować prawdę o przeszłości, zabija część siebie. Trzeba to wszystko, co jest możliwe po ludzku, odzyskać, sobie pouświadamiać, zaakceptować, uczyć się tym żyć, tym kierować, oddawać Panu Bogu, żeby On to uzdrawiał, nie? Mówić o tym, przeżywać, odzyskać uczucia. Też sobie tak myślę, że człowiek, który jest zamknięty na sferę emocjonalną, na uczucia, nie pozwala sobie, żeby czuć, bo to był temat na przykład tabu w rodzinie, nie było mowy o uczuciach, nie było okazywanych uczuć. Nie było rozmowy, co czujesz, więc te komunikaty mówią co? Uczucia to jest temat tabu, on jest nieważny. W naszym życiu jest ważna logika, rozum, decyzje, wybory, praca, a cała sfera emocji, które są tak ludzkie i potrzebne w relacjach, nie istnieją. A potem okazuje się, że my nie potrafimy budować relacji międzyludzkich, więzi, miłości między mężem a żoną, między nami a dziećmi, że coś jest nie tak. Więc temat jest taki bardzo złożony. I teraz w kontekście właśnie jakby tego mówiliśmy też o podświadomości, o tym, co możemy wypierać na przestrzeni lat w podświadomość, a to później w nas żyje, to nami kieruje, to się wszystko odzywa. I to też trzeba odzyskać, bo to jest cała prawda o nas. Mówiliśmy sobie o przebaczeniu, jak się uczyć przebaczać sobie przede wszystkim, bo od tego się zaczyna cała nasza praca tak naprawdę. Cały nasz rozwój osobowy, duchowy, rozwój międzyludzki, wiara, otwartość na Boga, na siebie, na ludzi, zaczyna się od przebaczania sobie. Temat bardzo złożony, bardzo trudny, też wiele aspektów, nie jest taki prosty. Proces przebaczenia w nas dokonuje się aż do śmierci. Mówiliśmy też o roli uczuć w naszym życiu. Czym są nasze uczucia? Jak nad nimi pracować, jak one są ważne, żeby też ich i nie przeceniać, ale też ich nie niszczyć w sobie, ale docenić. Bo to jest też ogromny dar, jaki Pan Bóg nam dał. Obok rozumu, wolnej woli, duszy nieśmiertelnej, wiary, wieczności Boga, człowieczeństwa. Dzisiaj chcielibyśmy się zająć trochę, już bardziej może w formie wstępu, sferą seksualną. Ta nasza płaszczyzna życia jest bardzo ważna. Bardzo istotna, jeśli chodzi o miłość małżeńską, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, właśnie sfera seksualna. Temat dzisiaj na czasie, temat kontrowersyjny, bardzo trudny. Nie ukrywam, że trochę się boję tego tematu, żeby w niego wejść i jakoś tak dokładniej go omówić. Jakby też wejść w taką przygodę odnośnie tej tematyki seksualnej. Bo dzisiaj świat jest tak zwariowany, jest tyle różnych poglądów na sferę seksualną i bywa sfera seksualna tak zwulgaryzowana, zniszczona, pokazana przez media, przez ludzi jako środek przyjemności, jakby tylko, nie wiem, ciało to towar, a to nie o to przecież chodzi, ale też i bywa, że jest to sfera, której pokazuje się człowieka kogoś, jako kogoś potwornego, grzesznego. Cała sfera seksualna jest zła. jesteś blisko grzechu. Wszystko trzeba zakazać, zniszczyć, nic się nie może odzywać. Nie? To też nie tak. Temat bardzo związany z naszym życiem, bardzo ludzki. Chciałbym tutaj te nasze rozważania oprzeć też między innymi na książkach ojca Józefa Augustyna i pokazać tą sferę seksualną naszego życia, która wiąże się i z naszym ciałem, i ze sferą emocjonalną, i sferą duchową, z relacjami, z miłością, tak bardzo szeroko, a zarazem też w miarę możliwości bardzo konkretnie. Ja do tego podchodzę jako praktyk, jako duszpasterz, jako ksiądz, jako człowiek. Nie chcę tutaj jakoś tam teoretyzować, nie wiem, omawiać jakieś tam zagadnienia, które być może dla nas będą jakieś tam dalekie, ale bardziej konkretnie, praktycznie, o co chodzi w tej sferze seksualnej w naszym życiu, jak nad nią pracować, albo na przykład jak wychowywać dzieci w sferze seksualnej, albo jak się rozwija sfera seksualna w człowieku. Czy na przykład ktoś z Państwa na tym rozmyślał, albo ma taką wiedzę, jak się rozwija w człowieku normalnie sfera seksualna, zgodnie z naturą, z prawem naturalnym, bo jest pewien porządek obiektywny naszego rozwoju, a więc również i sfery seksualnej. Powiedzmy, jest dojrzała, normalna rodzina, rodzice świadomi, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, jak wychowywać i wiedzą, jak wychowywać dzieci w sferze seksualnej. Czy są tacy małżonkowie, którzy są tego świadomi, zrobili własną sferę seksualną i wiedzą, jak pomóc dzieciom w rozwoju sfery seksualnej?
Myślę, że to w wielu rodzinach jest nadal temat tabu.
Prawdopodobnie, albo taka niezaradność. Nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Wiemy, że jest to problem, wiemy, że on jest ważny, że ta sfera jest istotna w naszym życiu i w życiu dzieci, ale jak wychowywać? No to są te pytania się fundamentalne. Dyskusje w mediach są przeróżne na ten temat. Życie młodych, gdzie się pokazuje koszmar, dramat, moim zdaniem, bo skutki są straszne. Rozwody. Między innymi właśnie z powodu nieuporządkowanej sfery seksualnej. Będziemy o tym szczegółowo mówić na przestrzeni kolejnych naszych spotkań. Tych tematów będzie naprawdę dużo. Także będzie nad czym pracować. Jak będą mieli Państwo odwagę pisać, zapraszamy. No nie jest to proste i łatwe pisać o sferze seksualnej. Nie będziemy z naciska imienia podawać, kto pisze, wiadomo, że tak nie jest. Ale uważam, że trzeba mieć tutaj taką dużą odwagę, żeby o tym mówić. Ja nie ukrywam, że trochę tego się boję, ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie tak, może taki dłuższy wstęp, takie gadanie o wszystkim i o trochę i o niczym. To może tyle. A za chwilę przejdziemy już do istoty tematu.
świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Ten taki wstęp, myślę, że Państwu już dał obraz tego, o czym będziemy mówić podczas kolejnych naszych audycji. Myślę, że temat, który warto poruszyć, bo tak jak ksiądz powiedział, dużo się mówi w mediach, ale to jest taki bardziej szum niż coś, co nam pomaga, co daje nam jakąś konkretną wiedzę, którą możemy wykorzystać w naszym życiu. Mhm. Zwłaszcza tutaj mam na myśli rodziców, którzy przecież wychowują swoje dzieci, bo to zawsze od podstaw trzeba zacząć, prawda, pracę.
Na przykład takie pytanie, co jest istotą wychowania seksualnego? Jeśli mielibyśmy się zająć wychowaniem dzieci w sferze seksualnej, to po co? W jakim celu? I tak najprościej mówiąc, chodzi o włączenie, o zintegrowanie energii seksualnych z całą osobowością człowieka. I ze światem jego uczuć, ale również z doświadczeniem religijnym i duchowym. A dzisiaj na przykład ludzie młodzi odcinają się od życia duchowego i religijnego. Dojrzewają fizycznie, będą się skupiać na uczuciach, na sferze seksualnej, na doznaniach. A gdzie jest w tym wszystkim rozwój duchowy, który jest istotą? On jest zaniedbany, ale to tak na marginesie. I teraz, jeśli tak byłaby kształtowana seksualność człowieka, to ona staje się istotnym elementem wszystkich więzi międzyosobowych, także więzi z Bogiem. Jaki z tego wniosek? Że jeśli ja mam porządek w sferze seksualnej, to będę miał również porządek w relacjach z samym sobą, z Bogiem i z ludźmi. A jak jest bałagan w sferze seksualnej, to również będzie problem z relacjami. Też po tym to można dobrze rozpoznać. Dzięki integracji seksualnej nasza płciowość będzie wprzęgnięta, włączona w służbę miłości, w życie w każdym stanie. I zarówno w tym życiu małżeńskim, jak również w życiu samotnym. Bo każdy człowiek ma mieć sferę seksualną uporządkowaną. Tak powinno być, a wiadomo, że tak nie jest. Dlatego też pierwszą zasadniczą odpowiedzialnością młodego człowieka i w ogóle człowieka jest zapanowanie nad własną sferą seksualną, integrowanie jej stopniowo narastającym doświadczeniem różnych rodzajów miłości i odpowiedzialności. To jest ta pierwsza fundamentalna odpowiedzialność za sferę seksualną, zapanowanie nad własną sferą seksualną. Nie jest takie to proste. Człowiek dobrze o tym wie, jak doświadcza sfery seksualnej, że jest to bardzo trudne, że my sobie z tym nie radzimy, że w sferze seksualnej często nasze problemy są tak duże i silne, że nas przerastają. A tu ksiądz mówi, no tak, zapanowanie nad sferą seksualną. Łatwo się o tym mówi. A jeśli jest mężczyzna i kobieta razem, teraz co dalej? Małżeństwo, tematy bardzo trudne. Ale będziemy szukać przyczyn, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika, jak nad tym pracować. I teraz dalej jeszcze. Dlaczego jest tak ważna integracja seksualna w naszym życiu? Ona jest nie tylko ważna, ale wręcz konieczna, bo jest koniecznym elementem dojrzałej ludzkiej miłości. Osoba, która jest zintegrowana seksualnie, jest dojrzała w ludzkiej miłości. Czyli kto nie jest zintegrowany seksualnie, nie powinien się żenić. Nie jest dojrzały do miłości. A mówimy o miłości dzisiaj w tak bardzo różny sposób, właśnie lekceważąc całą integrację seksualną. Dlaczego tak? Bo jeżeli energie seksualne nie będą opanowane i włączone w służbę miłości i życia, wówczas, chwilami w sposób niezauważalny, będą się obracać przeciwko człowiekowi. Bo seksualność oddzielona od miłości łączy się automatycznie z przeciwnymi uczuciami, z lękiem, z gniewem, agresją, nienawiścią i będzie stawać się siłą destrukcyjną. Zamiast budować, jednoczyć ludzi, będzie ich dzielić i wzajemnie ranić. I tak często jest. A skoro seksualność człowieka jest integralną częścią ludzkiej osoby, to też nie da się rozwiązywać problemów seksualnych w izolacji od całokształtu osobowego rozwoju człowieka w ciągu całej jego historii życia. Często ludzie młodzi, ale nie tylko, mówią o swoich problemach seksualnych, lekceważąc zupełnie, albo nawet nie będąc świadomym tego, że te problemy wynikają z czegoś głębszego. Z problemów pozaseksualnych tak naprawdę. Będą skupiać się na osobistych problemach seksualnych, na skutkach tak naprawdę. Chcą je zmieniać w sobie, nad nimi pracować, nie szukając przyczyn, które są o wiele głębiej. Jakie tu są przyczyny, to będziemy sobie o tym jeszcze kiedyś mówić, co z czego wynika. Ale tu jest też, myślę, że takie światło, że warto nad sobą się zastanowić, nad historią życia. Podobnie jak wszelkie ludzkie zachowania seksualne mają charakter symboliczny, tak również problemy seksualne są znakiem innych, zwykle głębszych problemów osobowościowych. To, co właśnie teraz jakby powtarzam po raz kolejny. Jeśli mam problemy w sferze seksualnej, trzeba szukać przyczyn gdzie indziej. Nie w sferze seksualnej, tylko gdzie indziej. W relacjach, w relacji z mamą, z tatą, w zranieniach seksualnych. Co to w ogóle jest? Też będziemy o tym mówić. Na czym to polega? Jak to rozumieć? Korzystanie ze skutecznej pomocy w rozwiązywaniu problemów seksualnych musi więc iść w takim kierunku łączenia problemów seksualnych z odkrywaniem, rozeznawaniem, rozwiązywaniem głębszych problemów osobowych. I zarówno w tej sferze uczuciowej, emocjonalnej, jak i duchowej. Bo chodzi o integrację sfery seksualnej z każdą sferą życia człowieka. Chciałbym, żeby te treści, które będziemy poruszać na temat problemów seksualnych, były skierowane nie tylko do osób, które myślą o małżeństwie, osób młodych, ale w ogóle do osób też dorosłych, do małżonków. Bo ta tematyka przecież jest tak szeroka i tak złożona, że uważam, że wszyscy ludzie albo większość z nas ma problem, czy mamy problemy w sferze seksualnej. Po prostu mamy, a nie bardzo wiemy, jak sobie z tym wszystkim radzić. Mogą, nie wiem, czy będę potrafił na tyle, żeby, mówię, że się tego trochę boję, czy się uda, żeby też dać jakieś światła, pomoc, z które mogą skorzystać, czy to rodzice, czy wychowawcy, czy właśnie młodzież, czy ludzie młodzi myślący o małżeństwie, którzy są w narzeczeństwie, którzy mówią, czy myślą poważnie o miłości, a wiadomo, że w tej miłości też będzie sfera seksualna. Jak to wszystko rozumieć, jak to porządkować, jak nad sobą pracować? Temat ważny, a zarazem nam bardzo bliski. Są też takie dziedziny ludzkiego życia, w których nie można uczyć się żyć metodą prób i błędów, tak sobie też myślę. Bo ludzie niektórzy mówią tak, jak nie spróbujesz, jak nie doświadczysz, to się nie nauczysz. Czyli trzeba próbować wszystkiego, by później można było mówić o tym, jak powinno być. A ksiądz nie ma rodziny.
To co on może wiedzieć?
Co on może wiedzieć o życiu seksualnym? Mrówek. Tak trochę sobie żartuję. Wiadomo, że ksiądz też pochodzi z rodziny, ma prawo mówić o tym, czym żyje człowiek. Po drugie, ksiądz też doświadcza pracy duszpasterskiej w byciu z ludźmi i słucha ludzi. A przez to też uczy się i zdobywa wiedzę na temat życia człowieka. Bywa, że chwilami ksiądz wie więcej o życiu człowieka niż nie jeden człowiek. Mm. Tak mi się wydaje. Nie myślę tu o sobie w tym momencie, ale w ogóle, bo spotykam też księży starszych z dużym doświadczeniem. Sobie myślę, skąd oni to wszystko wiedzą. Czytają książki, oni mówią, wie ksiądz, wiesz Robert, niekoniecznie książki, doświadczenie, spotkanie z ludźmi, historie. One dużo pokazują, dużo uczą. Dlatego też nie zachęcałbym, żeby tę metodę prób i błędów stosować też w sferze seksualnej. Dlaczego tak? Dlatego, że pewne, nawet jednorazowe błędy w tej dziedzinie często nie dają się już nigdy naprawić i będą wracać jako bardzo głębokie zranienia w naszym życiu. Mam na myśli nigdy naprawić, że zawsze się będą odzywać. Bo sfera seksualna jest w nas bardzo wrażliwa, bardzo głęboka, bardzo związana z uczuciami. I teraz pierwsze jakieś spotkania, pierwsze głębokie zranienia kodują się bardzo mocno w nas. I w jakiś sposób nas naznaczają na całe życie. Dlatego jest tak ważna sfera seksualna i wychowanie dzieci w tej dziedzinie. Można leczyć sferę seksualną, ale nawet po leczeniu blizna pozostaje. Podobnie jak uczenie się prowadzenia samochodu bez pomocy instruktora na ruchliwych szosach czy ulicach miasta szybko mogłoby zakończyć się tragicznie. Również uczenie się korzystania z ludzkiej płciowości tą samą metodą może kończyć się w sposób bolesny dla siebie i dla innych. Dlatego, jakby to podkreślam na koniec już, jednym z takich ważnych elementów wychowania seksualnego jest uniknięcie takich właśnie błędów. Problem integracji seksualnej jest tematem tak złożonym i tak szerokim, aby mógł być omówiony wyczerpująco, Ja raczej tak sobie myślę, bo tak uważam, że tak jest, że my nie poruszymy wszystkich tematów, które się wiążą z tą dziedziną. Raczej będziemy chcieli tą tematykę przybliżyć ludziom. Zachęcam do książek, do szukania różnych artykułów, żeby zdobywać jak największą wiedzę o sobie samym, również w sferze seksualnej. To może tyle. A zachęcam na przyszłość.
Zapraszamy,
do słuchania.
Zapraszamy Państwa na kolejne audycje. Będziemy o tym wszystkim więcej mówić. Za dzisiejsze spotkanie już Państwu dziękujemy. Książka Boże, gdzie jesteś, trafi do Pani Magdaleny Rutkowskiej. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy wysłali do nas SMS-y ze swoimi wypowiedziami, również danymi adresowymi, mnóstwo tych SMS-ów. To znaczy, że Państwo lubią słuchać księdza Roberta.
Księdza chyba Roberta też Pani Ani. To chyba, na pewno.
Był moim i Państwa gościem. Dziękuję
bardzo. Za słuchanie nas. Dobrej nocy.
Tomasz Goska również się z Państwem żegna. Anna Kaszczyc, zapraszam Państwa na kolejną audycję. Show.